Wioska była bardzo biedna, bardzo skromna. W tym domu, gdzie byliśmy, były tylko dwie izby. Też okazało się później, że nie za bardzo mają gdzie nas położyć. Nie było kuchni, nie było łazienki, toalety, ale był to pierwszy murowany dom w tej wiosce. Także rodzina nie była najbiedniejsza. Natomiast w pozostałych domach, takich przeważnie glinianych, kuchnie znajdowały się na zewnątrz. Natomiast no, toalet w ogóle nie było, ludzie chodzili w pole.
Na granicy. Reportaż Agnieszki Kozłowskiej-Łysko.
To była wioska Teli, chrześcijańsko-hinduska. Część stanowili chrześcijanie, część hindusi. I kościół katolicki, myśmy byli w kościele katolickim. A zaczęło się to tak, że jechaliśmy autobusem i spotkaliśmy chłopaka, który zainteresował się, zaczął z nami rozmawiać po angielsku po prostu. Zobaczył, że jesteśmy obcokrajowcami, zaczął z nami rozmawiać. Okazało się, że jest seminarzystą i po 6 latach pobytu w szkole jedzie odwiedzić rodziców. A w związku z tym, że myśmy nie mieli gdzie spędzić świąt Bożego Narodzenia, to umówiliśmy się, że go odwiedzimy u niego w domu. On nas zaprosił serdecznie, bardzo się ucieszył, dlatego że byliśmy pierwszymi obcokrajowcami, którzy gościli w tej wiosce. Umówiliśmy się w Wigilię na dworcu.
Przyjechał po nas na dworzec autobusowy do miasteczka Vilapuram, właśnie, które było w pobliżu tej jego wioski i stamtąd nas zabrał. Pojechaliśmy tuktukiem, czyli takim motorkiem z 3 kółkami już do wioski, do domu rodziców. I tam czekało na nas powitanie.
Było to w dzień Wigilii, dokładnie w Wigilię. Jak zajechaliśmy do wioski, przywitała nas mama Józefa, pobłogosławiła nas, no i zaprosiła do domu na poczęstunek. Nie mówi, ponieważ nie znała słowa po angielsku, tylko robi znak krzyża, okręgi miską. Tam w tej misce, nie wiem, jest jakiś płyn i papryczki chili pływają.
Nie wiem, dokładnie to wszystko szybko się działo. Poza tym był też problem z komunikacją. To, co potrafiliśmy sami odczytać, zobaczyć, to dobrze. Natomiast czego nie, ciężko było się też dopytać, bo angielski Józefa był dość ubogi, a rodzice w ogóle po angielsku nie mówili.
Następnie udaliśmy się na poczęstunek, przygotowali ryby, ryż i tam różnego rodzaju sosy. Jedzenie typowo hinduskie. I znamienne było to, że nie jedli z nami. Wszędzie właściwie, ile domów nie odwiedzaliśmy, czy tam proponowano herbatę, czy jedzenie. Nie jedzono z nami, tylko przyglądano się, jak my jemy i czy nam wszystko smakuje. No i później zrobiliśmy sobie obchód po wiosce. Może pokażę na zdjęciach. Tak wyglądała ta wioska. Przy wejściu do wioski stał, tak jak u nas stoją takie ołtarzyki, a tam był bardzo duży ołtarz, 3-piętrowy. Właśnie taki ołtarzyk był umieszczony na rozstaju ulic. Zrobiliśmy obchód po wiosce. Wszędzie nas bardzo serdecznie witano, machano nam. Bardzo chętnie podawano nam małe dzieci, żebyśmy potrzymali chociaż na chwilę. Przed jednym domem właśnie siedziała sobie rodzinka ze świeżo narodzonym dzieckiem. Dziewczynka miała 11 dni i koniecznie chcieli, żebym ją potrzymała i żebyśmy ustalili, jak damy jej na imię. No i postanowiliśmy, że damy jej na imię Jasmine.
Już ta 11-dniowa dziewczynka ma tą kropkę na czole.
Tak, ma kropkę na środku czoła. To po pierwsze dodaje uroku, a po drugie ma chronić przed złymi duchami. To jest coś w stylu, jak u nas wiesza się na wózek czerwoną wstążkę, czyli taki przesąd po prostu ma chronić przed rzuceniem uroku na dziecko.
W każdym bądź razie zjedliśmy ten bardzo obfity posiłek. Kupili też kilka specjałów dla nas, jak na przykład jabłka, które akurat u nas są owocem bardzo pospolitym, a tam są towarem importowanym i dosyć drogim. No a potem poszliśmy na spacer po wiosce. Józef pokazywał nam wioskę, pokazywał nam kapliczkę, którą zbudowała jego ulica przy wjeździe właśnie do tej ulicy. To była właśnie kapliczka ufundowana, ale ona była ufundowana przez tą ulicę tylko, bo jak się okazało potem, jak chodziliśmy, to kilka było właśnie takich kapliczek. Każda była ufundowana przez inną ulicę. To wyglądało tak trochę jakby taka konkurencja, prawda? Kto zbuduje większą, piękniejszą i to był duży kontrast w porównaniu do domów, które częściowo, część z nich przynajmniej była dość prymitywna, domy gliniane, a tutaj piękna murowana kapliczka. Natomiast dom, w którym mieszkaliśmy, był murowany, jednopiętrowy i były tam 3 pomieszczenia. Jedno na kuchnię, jedno to był pokój i jedno coś w rodzaju takiego przedsionka. Nie było tam w ogóle toalety. Tutaj była taka konsternacja, bo pytamy się, gdzie jest toaleta i się okazuje, że oni chodzą po prostu na pole. Po prostu mówią, gdzieś tam na pole, idź tam sobie na pole, prawda? No może jak oni chodzą na pole, trochę inaczej to wygląda, bo jest to rzecz normalna, natomiast jak ktoś taki jak my, prawda, idzie na pole, to cała wioska się patrzy, także był z tym tutaj niewielki problem.
Więc okazało się, że dla nas nie ma miejsca w domu Józefa, ponieważ mieszkali tam rodzice, siostra, przyjechał Józef na święta i przyjechał jeszcze brat z innego miasta uczący się. Wszyscy nocowali właśnie w tych dwóch pomieszczeniach, więc Józef zdecydował, że my będziemy nocować u księdza, oczywiście po konsultacjach z księdzem. No i ksiądz odstąpił nam swój pokój. Mieszkaliśmy w jego pokoju. No i dla nas oczywiście największym miłym zaskoczeniem było to, że była tam toaleta. No i ogromnym ułatwieniem to było oczywiście. Zimna woda, ale jednak było gdzie się załatwić.
No, wygląda to tak, że jest po prostu kranik, pod kranikiem stoi wiadro, nalewa się do wiadra wodę, bierze się kubek, kubkiem się polewa. Woda leci oczywiście na podłogę, po jakimś czasie wysycha, ale jest już jednak jakieś pomieszczenie osobne i prawda, warunki przynajmniej przybliżone do tego, co mamy w Polsce. Natomiast łóżko było kompletnie bez materaca. Było to łóżko bardzo twarde. No my nie za dobrze śpimy w takich warunkach, ale zauważyliśmy, że w Indiach ludzie potrafią spać naprawdę wszędzie. Na chodniku, na ulicy, na samochodzie, na murku. Tak jakby nie przeszkadzało im zupełnie to, że jest niewygodnie. Wioska była chrześcijańsko-hinduska i tych rodzin chrześcijańskich, z tego co powiedział nam ksiądz, było 600. Więc to jest całkiem duże skupisko i tutaj słowo wioska, może nawet w Polsce już taka wielkość to by było miasteczko, ale no to sprawia definitywnie tutaj wrażenie wioski, bo nie ma asfaltu, są po prostu takie zakurzone uliczki, prymitywne domki. Tylko że to jest dosyć rozległy teren. My byliśmy tylko w tej części chrześcijańskiej. Nie widzieliśmy, jak wygląda część hinduska, dlatego że jednak wioska jest podzielona. Ale podzielona tylko tak geograficznie, bo jeśli chodzi o właśnie o kontakty tych mieszkańców, dopytywałem się, czy nie ma problemów, czy czasami nie ma jakichś, prawda, tam antagonizmów, ale z tego, co powiedzieli, to nie, absolutnie nie. Oni żyją w zgodzie i jedni drugim nie przeszkadzają.
Tak właśnie wyglądał pokój księdza. Czyli dość duży pokój, pomalowane ściany, w ściany powbijane gdzieniegdzie gwoździe i metalowe łóżko stare. Na łóżku leży deska twarda, żadnego materaca i ksiądz tak sobie po prostu mieszka. I zwykły katolicki ksiądz opiekujący się parafią.
To był hinduski ksiądz, kształcony w Indiach, mieszkaniec też Tamil Nadu, chociaż pochodził z trochę innego rejonu tego stanu. Bardzo młody, bardzo energiczny chłopak i naprawdę zrobił na nas bardzo, ale to bardzo dobre wrażenie. Zresztą wystarczy powiedzieć, że sam opiekował się parafią, do której należy 600 rodzin. I to rodzin dużych, bo to są rodziny często wielodzietne. I bardzo dobrze sobie z tym radził i tą energię, którą miał, i taką pozytywną energię promieniowała po prostu od niego we wszystkich kierunkach i widać było, jak on przygotowuje tą pasterkę, prawda, i znalazł czas, żeby i nami się zająć i, prawda, doglądnąć tego wszystkiego, żeby to wszystko było przygotowane, bo pasterka była najważniejszym punktem programu tego dnia.
Cała wioska angażowała się w dekorację żłóbków, stajenek. W pobliżu kościoła był największy żłóbek budowany i dekorowany przez młodzież. Natomiast każdy przy domu miał swój żłóbek, który starał się jak najładniej udekorować, przystroić. Każda chrześcijańska rodzina, to wyróżniało właśnie domy chrześcijańskie, miała do domu zawieszoną gwiazdę, bardzo dużą gwiazdę.
Trzeba też powiedzieć właśnie o różnicy pomiędzy tym obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w południowych Indiach. To jest to, że nie ma właśnie Wigilii. Wigilia, tak jak my ją rozumiemy, gdzie przyjeżdża cała rodzina, siadają wspólnie do stołu, jedzą ten posiłek, dają sobie prezenty. Tego właśnie w Indiach nie zobaczyliśmy. Były przygotowania do pasterki. Wszyscy bardzo ładnie, odświętnie się ubierali i szli na 12 na pasterkę.
Hindusi zupełnie inaczej pojmują znaczenie świąt, mają inne poczucie czasu, więc pomimo, że pasterka zaczynała się punktualnie o północy, najważniejsze było, żeby bardzo ładnie wyglądać. No i kobiety się stroiły, mnie też chciały ubrać w sari, nawet specjalnie z tego tytułu kupiły mi sari, ale tak długo się stroiły, że niestety nie zdążyły mnie ubrać, zdążyły tylko namalować mi kropkę, żeby ładniej wyglądała, no i wpiąć mi kwiaty we włosy. Każda kobieta na święta wpina sobie świeże kwiaty we włosy. Kropka na czole to jest znak hinduski, przeszedł od Hindusów, natomiast tutaj ta kropka pomiędzy brwiami to jest zdoba tylko i wyłącznie. Natomiast ja miałam dwie kropki, druga kropka znajdowała się tuż przy nasadzie włosów, przy przedziałku i to oznacza, że jestem mężatką. Na mszy jest bardzo kolorowo. przed kościołem zdejmuje się obuwie, także do kościoła nie wchodzi się w obuwiu. W związku z tym, że parafia liczyła 600 rodzin, to wszyscy nie mieścili się w kościele, więc w kościele były tylko kobiety i dzieci, natomiast mężczyźni uczestniczyli w pasterce przed kościołem. Nie ma ławek, wszyscy siedzą na posadzce, natomiast wszystko jest takie bardzo żywe, bardzo przeżywają tą mszę. Jest bardzo dużo śpiewów. Jeśli chodzi o skupienie, to wygląda troszeczkę inaczej niż u nas. Natomiast widać, że każdy całym sobą przeżywa po prostu wszystko. Podczas mszy jest procesja z taką figurką Jezusa do żłóbka, znajdującego się poza kościołem. Każdy, kto przychodzi na pasterkę, przynosi ze sobą świeczkę, taką gromnicę. Też podczas mszy jest taka procesja, tak jak u nas podczas komunii. Ksiądz zabiera świeczkę i błogosławi. Pozostała część mszy jest właściwie tak jak u nas, widać symbole hinduskie, różnego rodzaju kadzidełka, okrążanie różnych miejsc, ruchy podobne, tak jak podczas hinduskiej pudży. No, dużo dzieci. U nas przeważnie jak idzie się na pasterkę, dzieci się zostawia w domu. Jeśli są małe, tam nie ma to znaczenia. Wszystkie dzieci uczestniczą w pasterce. Pasterka trwa około 2 godzin i od tego momentu zaczyna się świętowanie. A pod koniec mszy jeszcze ksiądz specjalnie po angielsku nam podziękował, żeśmy przybyli, że jesteśmy specjalnymi gośćmi i wszyscy byli bardzo nas ciekawi i bardzo szczęśliwi, że jesteśmy, że chcieliśmy odwiedzić ich wioskę. Więc po mszy, po pasterce każdy chciał nam złożyć życzenia, podać rękę i życzyć wesołych świąt.
I potem zaczęło się prawdziwe świętowanie. Na przykład zobaczyliśmy, jak na jednej z ulic ćwiartowana jest krowa, co wydawało mi się w ogóle niemożliwe w Indiach, że można zabić krowę, ale jednak okazuje się, że chrześcijanie krowy mogą zabijać. Więc krowa była ćwiartowana i rozdzielana pomiędzy mieszkańców wioski.
Każdy miał przygotowane w domu takie świąteczne ciasto, którym chciał się podzielić z innymi, którzy go odwiedzili. To był taki symbol naszego opłatka.
Byliśmy też w odwiedzinach u innego księdza, gdzie były malutkie torty czy ciasta i każdy kawałek ciasta okroił i częstował innych obecnych.
Spać poszliście o której?
My poszliśmy około 3:30, ale jak wracaliśmy już na plebanie, to wyglądało to tak, jakby był środek dnia, było ciągle dużo ludzi na ulicach, ciągle było widać jednak to świętowanie, więc oni absolutnie nie idą spać i nie kończy się to tylko na powrocie z pasterki, tylko tak jakby od pasterki dopiero wszystko się zaczynało i do późna w nocy trwało właśnie świętowanie.
Od samego rana już chodzą kolędnicy. Nie wygląda to tak jak u nas, kolędnicy z szopką, tylko to byli ludzie przebrani ze świętych Mikołajów. Zaczynali swoją kolędę od parafii, od księdza, czyli w związku z tym, że myśmy nocowali u księdza, to przyszli najpierw do nas. Odśpiewali chyba kolędę, nie rozumieliśmy, zatańczyli.
Śpiewali bardzo żywo, bardzo energicznie, widać, że przykładali się bardzo do tego. Był szczególnie taki jeden młody chłopak, prowodyr, który miał mnóstwo energii i bardzo głośno śpiewał. No i z czasem przyłączała się grupa dzieci i ta grupa była całkiem spora. Kiedy wróciliśmy już do domu Josepha i do domu jego rodziców, znowu przyszli ci Mikołaje, dlatego że oni po jakimś czasie, po kilku godzinach, kiedy już obeszli większość wioski, trafili znowu do nas. Także my mieliśmy okazję przyjmować tych Mikołajów 2 razy. No i była to sporowa właśnie grupa dzieci, która przyłączała się do tego widowiska.
Właśnie były śpiewy podczas obchodu kolędników. Oczywiście im dalej szli, tym ta grupa była większa, ponieważ mieszkańcy wioski, głównie dzieci, przyłączały się do nich i razem śpiewali. Mikołaje rozdawali cukierki dzieciom, natomiast mieszkańcy wioski dawali pieniądze. To były pieniądze na parafię głównie.
Widać było też tak zaangażowanie tych ludzi. Oni tutaj podskakują, prawda, tańczą, śpiewają. I widać, że dobrze się przy tym bawią.
Nie mają dość, nie widać po nich zmęczenia pomimo upału.
Po kilku godzinach ciągle śpiewali całkiem żwawo. Ja spodziewałem się, że będą już mieli dość, zanim obejdą całą wioskę, ale nie było widać po nich zmęczenia. Szczególnie właśnie ten młody chłopak, który zaczynał, który był takim prowodyrem, zadziwiało mnie to, że pod każdym domem zaczynał tak jakby po prostu robił to pierwszy raz, tak jakby w ogóle nie był zmęczony. W tamtych krajów mężczyzna jest ważniejszy, z mężczyzną się rozmawia. Często Ela odnosiła wrażenie, że traktują ją jak powietrze, tak. No tak to mniej więcej wyglądało, że nawet jeżeli, powiedzmy, ktoś próbował z nami nawiązać kontakt, to zawsze był to mężczyzna i mężczyzna zwracał się do mnie. Jeżeli był odważniejszy, czasami coś tam też potrafił zagadać, ale głównie była to rozmowa ze mną i była to rozmowa pomiędzy mężczyznami.
Większe zainteresowanie wzbudzałam w momencie, kiedy Mariusz troszeczkę odszedł, ponieważ mężczyźni chcieli ze mną robić zdjęcia. Robienie zdjęć było bardzo popularne, właśnie wtedy mężczyźni zbierali się na odwagę, przychodzili, pytali, czy można zrobić zdjęcie, natomiast później dziękowali, podając rękę. Nie ma zwyczaju podawania ręki w Indiach kobiecie, natomiast mężczyźni hinduscy wiedzą, że na Zachodzie podaje się rękę, więc był to jakby kontakt z kobietą, który w Indiach jest zabroniony. Wykorzystywali tę okazję właśnie.
My akurat też byliśmy na to wyczuleni i trzeba tak każdą sytuację ocenić, bo czasami ktoś naprawdę miły, sympatyczny, chce podejść, chce porozmawiać i na końcu zdjęcie zrobić, czy powiedzmy poda rękę, to w tym nie ma nic złego. Natomiast też były takie sytuacje, że naprawdę trzeba było po prostu trochę tutaj stanowczo jednak powiedzieć nie, bo jest sporo nastolatków, sporo młodych chłopaków. Ich intencje są no, trochę inne i niekoniecznie nam się podobały.
Młodzi ludzie mają telefony komórkowe. Mało tego zauważyłam, że nawet osoby bezdomne, mieszkające gdzieś na ulicy, miały telefony komórkowe. Także nie ma domu, jest telefon komórkowy. Spotkaliśmy się z ludźmi, którzy w domu nie mieli długopisu, a mieli telefon komórkowy, albo dwa, albo trzy telefony komórkowe. W telefonach często jest internet i w związku z tym jest umożliwiony kontakt ze światem i używanie Facebooka.
Ale akurat też często już spotykałem się w różnych krajach z taką sytuacją, że ktoś ma telefon, prymitywny telefon, a wcale nie ma karty SIM. Po prostu ten telefon służy do tego, żeby posłuchać muzyki, żeby zrobić zdjęcie w gierkę jakąś zagrać. Niekoniecznie właśnie służy jako telefon, ale wiemy, że teraz telefon to jest tak naprawdę już komputer. Jeżeli ktoś ma nowoczesny telefon, to prawda, nawet jeżeli nie ma SIM karty, może z wielu innych rzeczy korzystać. Zostaliśmy w domu rodziców Józefa 2 dni. Kolejnego dnia pojechaliśmy, dlatego że no wszystko, co chcieliśmy zobaczyć, to już naprawdę zobaczyliśmy. I rozmowa już po jakimś czasie się nie klei, bo tematy do rozmowy dosyć szybko się kończą i po prostu myśleliśmy, że jest już czas, żeby pojechać. No i właśnie komunikacja, przez to, że ten zasób słów był dość ograniczony, też nie była taka, jakbyśmy sobie życzyli. No i na koniec nie było już ojca Józefa, bo on pracował w polu. Więc my, kiedy się zbieraliśmy do odjazdu, mówimy, że chcielibyśmy jeszcze się pożegnać z ojcem. No, Józef mówi, okej, to po drodze jeszcze pojedziemy do ojca. No i zawozi nas pod plebanię. Ja dopiero wtedy zorientowałem się, mówię, to tutaj twój ojciec jest? On mówi, a mój ojciec? A ja myślałem, że mówisz, że ojciec, że ksiądz, ojciec. No i wtedy dopiero się okazało, że jak ja powiedziałem ojciec, to on myślał o księdzu, a my mieliśmy zamiar pożegnać się z jego ojcem. Także taka właśnie śmieszna sytuacja jeszcze na koniec. Odwiózł nas do Vilapuram, wsadził nas w autobus i my już pojechaliśmy w dalszą drogę. No i pozostały tylko filmy, zdjęcia i wspomnienia, piękne wspomnienia.
Przewodnikami po Teli byli Ela i Mariusz Lewiccy. Był to reportaż Agnieszki Kozłowskiej-Łysko na granicy.